List do kościoła w Laodycei. Nie bądź letni ani zimny, bądź gorący. Taki jest tytuł i temat dzisiejszego rozważania Bożego Słowa. Czytam Księgę Objawienia, rozdział 3 i tam znajdziemy list Pana Jezusa do zboru albo do kościoła w Laodycei. Objawienie świętego Jana, rozdział 3, czytam od 14 wersetu do końca rozdziału. Do anioła kościoła w Laodycei napisz: oto co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Mówisz: jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał i opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Jest to już siódmy, ostatni z siedmiu listów, jakie skierował Pan Jezus do zborów w Azji Mniejszej, gdzieś w okolicach 95 roku naszej ery, po Chrystusie. Wśród tych siedmiu zborów spotkaliśmy dwa gorące zbory, duchowo gorące. To była Smyrna, cierpiący Kościół, ale wierny, i to była Filadelfia, której Bóg otworzył drzwi, Chrystus otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii. Był też jeden kościół słabnący nieco duchowo, ponieważ zabrakło w nim pierwszej miłości. To był zbór w Efezie. Potem spotkaliśmy dwa kościoły, które już bardzo mocno duchowo ostygły. Były to kościoły, które miały problemy doktrynalno-moralne. To była Pergama czy Pergamon i Tiatyra. I wreszcie spotkaliśmy też kościół, jeden kościół, śpiący, prawie umarły. Jezus o nim wręcz powiedział: masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy, jesteś umarły. I Pan Jezus powiedział, że są wśród was tylko, jest kilka osób, które nie skalały swoich szat. A więc kościół, który już był bardzo zimny, prawie umarły, kościół Sardes albo Sardis. Jezus do tych wszystkich zborów skierował wiele pochwał, szczególnie do Smyrny i Filadelfii, ponieważ nie było tam żadnych zastrzeżeń. Ale też do pozostałych zborów Jezus skierował wiele ostrzeżeń, napomnień. Ale kluczowe słowo tych wszystkich fragmentów, tych wszystkich listów to było słowo: opamiętaj się. I to słowo Jezus skierował do pięciu z siedmiu zborów. Opamiętaj się. Były więc liczne rady, były liczne zalecenia, aby te zbory przezwyciężyły swoje słabości, aby odzyskały to, co straciły, żeby zlikwidowały swoje zaniedbania duchowe. Ponieważ Jezus pokazał, że kocha te wszystkie zbory, bo to jest Jego Kościół, za który złożył swoje życie, zapłacił świętą krwią. I pozostał nam wreszcie Kościół albo zbór w Laodycei. I okazuje się, kiedy tak patrzyliśmy na te wspaniałe dwa zbory w Smyrnie, w Filadelfii, na ten kościół w Efezie, który co prawda utracił miłość, ale jeszcze był w dobrej kondycji duchowej. Potem ze smutkiem patrzyliśmy na Pergamon, na Tiatyrę, a z przerażeniem patrzyliśmy na zbór w Sardis, czy kościół w Sardes. Umarły prawie. To stwierdziliśmy, że chyba gorzej już być nie może, jak było w Sardes czy w Sardis. Ale kiedy czytamy list do zboru w Laodycei, okazuje się, że właśnie ten kościół, ten zbór okazał się najbardziej ohydny w oczach Pana. Dlaczego? Może najpierw dobrze byłoby wiedzieć, w jakim kontekście ten zbór funkcjonował. Otóż funkcjonował w mieście w Laodycei. Laodycea była oddalona 70 kilometrów od Filadelfii, od tego pięknego zboru, o którym mówiliśmy tydzień temu. Zboru, o którym Jezus powiedział: ja Ciebie ukochałem, ja Ciebie umiłowałem, bo chociaż niewielką masz moc, to jednak drzwi stoją przed Tobą otworem i nikt nie zdoła ich zamknąć. 70 kilometrów, był taki zbór, niedaleko. A tutaj spotykamy z kolei zbór, który jest zupełnie w stanie tragicznym, zupełnie. Że Jezus mówi: ja Cię wyplułem, ja Cię jestem gotów wypluć z moich ust. Ci chrześcijanie w tym zborze w Laodycei żyli w bardzo dużym i w bardzo bogatym mieście przemysłowo-handlowym. Jedno z najbogatszych miast starożytności to Laodycea. A więc możemy domniemywać, że również członkowie kościoła w Laodycei byli ludźmi majętnymi, bogatymi. Za Konstantyna Wielkiego, co jest też ciekawe, to miasto Laodycea stawa się stołecznym miastem prowincji Frygii, centrum chrześcijańskim, później siedzibą biskupów kościoła i miejscem soboru kościoła w 360 roku. Można by więc z tych faktów historycznych wyciągnąć wniosek pocieszający, że ten list, który skierował Jezus do Laodycei, musiał tym zborem potrząsnąć, skoro ten zbór nie umarł, ale się ogarnął i potem stał się ważnym centrum chrześcijańskim. Ale jaki był ten zbór? Jaki był ten kościół? Jeszcze o Laodycei dwa słowa. Laodycea miała ujęcie wody w niedaleko mieszczącej się miejscowości Hierapolis, 6 kilometrów od Laodycei. Tam były ujęcia wody, gorących źródeł i ta woda płynęła akweduktami do właśnie Laodycei i w czasie, kiedy tak płynęła tym akweduktem, ona ostygała, ale stawała się taka letnia. I dopływała do miasta, dobra woda, ale letnia, trzeba ją było schładzać, żeby nadawała się do picia. Ciekawe, że w tym mieście rozpowszechnił się kult bożka frygijskiego, który miał na imię Men. To był odpowiednik właśnie greckiego bożka Asklepiosa. To był bożek sztuki lekarskiej. I jego szczególnie tam czczono w Laodycei, ponieważ tam w tym mieście działała słynna szkoła medyczna, która leczyła szczególnie schorzenia uszu i oczu. I tam właśnie w Laodycei również produkowano słynną maść na oczy. I w tymże mieście jest kościół w Laodycei. I ten kontekst pozwala nam od razu kojarzyć pewne elementy z tego, co Jezus zawarł w swoim liście do zboru, do kościoła w Laodycei. Kościół w Laodycei był zadowolony z siebie. Ludzie majętni, samowystarczalni, szczycący się swoim bogactwem, swoją niezależnością materialną, sławą i przepychem. Ale w oczach Jezusa, z punktu widzenia duchowego, ten Kościół, ta wspólnota chrześcijan w tym mieście okazała się letnia, duchowo nijaka. Kościół ten był pożałowania godnym biedakiem. Jezus używa mocnych słów w 17 wersecie. Jesteś ślepy i goły. Same wady. Zobaczcie, brak jakichkolwiek zalet spowodowały, że Jezus znalazł się wręcz poza drzwiami tego kościoła. I to jest coś, w co trudno uwierzyć. Kościół się gromadzi w imieniu Jezusa, ale Jezusa nie ma w kościele. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jezus nie mógł ścierpieć i nie mógł być wśród tych ludzi, ponieważ oni byli samozadowoleni. Uważali się za bogatych, a byli biedni, ślepi i goli. Jest to najsurowsza ocena, jaką Jezus wydał i najbardziej krytyczna wobec właśnie tego kościoła w Laodycei. I pytanie znowu, dlaczego tak? Najpierw zobaczmy, jak się Jezus przedstawił temu zborowi. I to jest ciekawe, bo Jezus mówi do zboru w Laodycei o to, co mówi Amen. Ja jestem przeciwieństwem waszego bożka Mena, którego czciliście w tym mieście, zanim poznaliście Chrystusa. To mówi Amen. Świadek wierny i prawdziwy. Początek Bożego stworzenia. Ja jestem świadkiem wiernym i prawdziwym. W tym mieście czci się fałszywego bożka. Martwego bożka, ale ja jestem świadkiem wiernym i prawdziwym. Jezus później w Księdze Objawienia wskaże przynajmniej 3 razy na to, że to, co Jezus mówił i to, co Jezus wypowiedział w tych listach do zborów, to są prawdziwe słowa Boże. 19 rozdział, werset 9. 21 rozdział, werset 5. To słowa są prawdziwe i godne wiary, mówi Pan Jezus. A w 22 rozdziale, w wersecie 6, Jezus znowu powtarza, te słowa są wiarygodne i prawdziwe. To, co Jezus mówił do tych zborów i to, w jak mocny sposób skierował swoje słowa do Laodycei, to były słowa wierne i prawdziwe. To był obiektywny obraz tego zboru, który miał o sobie tak wysokie mniemanie. Kościół ani zimny, ani gorący. Zdawałoby się, że kiedy my tak patrzymy według skali temperaturowej, no to byśmy powiedzieli, że chyba zimny to najgorszy, prawda? No bo gorący, ciepły, letni i zimny. Ale jakby ta skala temperatury jest trochę inna z punktu widzenia Bożej oceny duchowego stanu zboru. To ta letniość, jeżeli w ogóle takie słowo można użyć, to było coś najgorszego dla Pana. Jezus mówi, obyś był albo zimny, albo gorący. Ale najgorsze z tego jest to, że jesteś letni. I świadczą o tym twoje uczynki. I znowu 15 werset. To jest kolejne słowo kluczowe tych wszystkich 7 listów. Wiem, Jezus mówi. I o czym wiem? Wiem o twoich czynach. Prawie do każdego zboru Jezus skierował. Ja wiem o twoich czynach. Nie o twoich deklaracjach, nie o twoich samopoczuciach, ale wiem o twoich czynach. Bo czyny są dokumentem, czyny są świadectwem, dowodem tego, jaki jest twój duchowy stan. I te czyny musiały być tak straszne, że Jezus mówi, nie jesteś ani zimny, ani gorący. Byle jaki, letni, bez smaku, nominalny, prawda? Niepraktykujący. Kościół, który sobie lekceważy Boga. Ani nie ma w nim pasji, ani nie ma w nim śmierci. Jest iluzja, udawanie, bawienie się w Kościół. I to było straszne. I to było straszne. Jezus tutaj na pewno nawiązywał i to była jego aluzja do tej wody w tych akweduktach. Gorąca woda jest bardzo dobra do kąpieli. Bardzo gorąca, przygotowana woda. Pijemy kawę, herbatę. Zimna woda w taki dzień jak dzisiaj to jest coś wspaniałego. Ale letnia? Może ktoś z was zostawił butelkę wody w samochodzie tam na słońcu. to pójdziecie po nabożeństwie, to łyknijcie takiej wody, to zobaczycie, co Jezus miał na myśli. Kiedy mówił, jesteś letni, wypluję cię z moich ust. Bardzo mocne słowa. I ciekawa sprawa, że w liście do Kolosan, może trochę was zaskoczę, jest coś napisane o zborze właśnie w Laodycei, ale jakieś 30-35 lat wcześniej. Jaki to był zbór? Kolosan drugi rozdział i czytamy pierwszy werset. Apostoł Paweł pisze do Kolosan tak. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. I potem od 5 do 7 wersetu czytamy słowa takie. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę. A potem jeszcze 12 do 16, 4 rozdziale listu do Kolosan, a więc na następnej kartce, od 12 do 16 wersetu. Co tam czytamy? Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Jezusa Chrystusa. On zawsze walczy za was w modlitwach, aby Bóg doprowadził was do doskonałości oraz do pełnego przekonania we wszystkim, co jest Jego wolą. Zaświadczam bowiem, że zadaję sobie wiele trudu, troszcząc się o was oraz o tych, którzy mieszkają w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawiam was Łukasz, ukochany lekarz, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę oraz kościół gromadzący się w jej domu. A gdy ten list zostanie u was odczytany, dopilnujcie, aby został odczytany także w kościele w Laodycei. A ten z Laodycei wy również przeczytajcie. Laodycea i Kolosy to były dwa zbory, dwie wspólnoty, które łączył jakiś wspólny mianownik, że był porządek, wiara, życie, pasja, gorąco duchowe. Tam biło aż i dlatego te zbory razem ze sobą, jak naczynia połączone, były błogosławieństwem i chlubą naszego Pana. To było 35 lat wcześniej. Teraz w 95 roku Jan pisze objawienie i Jezus mu objawia stan zboru po 35 latach. Widzicie różnicę? Co się stało, że w ciągu 35 lat gorący zbór, mający silne związki z tym dojrzałym duchowo zborem w Kolosach, stał się martwy i wystygł duchowo? Jezus mówi, wypluję cię z moich ust. Wypluć coś z ust, to znaczy wypluć coś obrzydliwego, wstrętnego. Mamy teraz, bracia i siostry, sezon na truskawki. Myślę, że chyba każdy z nas lubi te owoce, prawda? Ja mam taki zwyczaj od dzieciństwa, że lubię sobie truskaweczki pognieść dobrze, potem dolać śmietanki, teraz kefiru, bo już w moim wieku to trzeba mniej śmietanki, więcej kefiru. Dodać do tego cukru wspaniałego i wtedy sobie spożyć z taką świeżutką bułeczką. To jest to, co robię ostatnio, prawda? Pewnego dnia przygotowywałem sobie truskawki i wziąłem cukier. Pudło, taka pudełko z cukrem. Jakiś trochę drobny był ten cukier, ale nie zwróciłem uwagi, bo tak mi ślinka ciekła, już nie mogłem się doczekać tego, co zrobiłem. I te 2 czy 3 łyżki do takiego dużego pojemnika, już po tej śmietance, po tym wszystkim, 2 czubate łyżki cukru rozmieszałem i już pełen takiej rozkoszy całą taką łychę włożyłem do ust. Ale to była sól, jak się domyślacie. To było coś tak obrzydliwego, że niemal parsknąłem tym paskudztwem, które było niemożliwe do przełknięcia. Dwie łyżki soli sobie wyobrażacie. Jakaż było zaskoczenie. To jest przykład czegoś, czego się nie da przełknąć, bracia i siostry. I słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zrozumieli, jak Jezus bolał nad tym zborem. Jezus w jaki mocny sposób chciał temu zborowi powiedzieć, że wy jesteście w takim stanie, że to jest obrzydliwe. To się nie da przełknąć. Wasz sposób życia, sposób myślenia jest po prostu nie do przełknięcia. I to jest coś niesamowitego. Jezus więc ganił ich taką pychę, samo oszukiwanie się, bo powiadają, jesteśmy bogaty. I tam jest taka fraza, która mnie szczególnie dotyka. Niczego nie potrzebuję, mówicie. Zbór mówił, niczego nie potrzebujemy. Jeżeli niczego nie potrzebuje, to nawet człowiek nie zauważy, kiedy nie będzie potrzebował Boga, nie będzie potrzebował Chrystusa, nie będzie potrzebował Ducha Świętego. Mam wszystko, czego potrzebuję. Jestem niezależny. Mogę sobie wszystko kupić. Na wszystko mnie stać. Niczego nie potrzebuję. Słuchajcie, to jest najgorsze, co może chrześcijanin powiedzieć. Niczego nie potrzebuję. Nie. Prawdziwe dziecko Boże, bez względu na status materialny, zawsze powie, potrzebuję mojego Pana. Potrzebuję Boga, potrzebuję więzi z Bogiem, potrzebuję Kościoła, potrzebuję wspólnoty z ludźmi wierzącymi, bez tego się nie da żyć. A oni mówili, fajne kółko wzajemnej adoracji chyba stworzyli. Niczego nie potrzebujemy, jest fajnie. Zobaczcie też, jak szatan, my mówiliśmy tydzień temu, szatan, który był tym, stał na czele opozycji przeciwko Kościołowi w tamtych czasach, jak szatan potrafi zaślepić umysł ludzi wierzących, którzy gdzieś upadali w ciągu 35 lat, doszli do takiego stanu, że zupełnie zaślepił im oczy diabeł, że nie byli w stanie pojąć, że to, w jaki sposób mniemają o sobie, to jest totalnie mylne, fałszywe. To jest kłamstwo. I żyli w takim kłamstwie. I to jest wielkie ostrzeżenie, bracia i siostry. Bo tak jak mówimy, Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, taki szatan dzisiaj też chce zaślepić nasze duchowe oczy. Chce nas zamknąć oczy, żebyśmy nie rozumieli, nie wiedzieli, jeżeli jesteśmy w jakichś duchowych tarapatach. I będzie nas usprawiedliwiał, jeśli chodzi o nasze grzechy. Będzie nam kierował uwagę na innych, abyśmy mieli na kogo zwalić winę i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejsze, że da nam fałszywe poczucie, że niczego nie potrzebuje. I dlatego weźmy z tego kazania choćby to, kiedy przemknie ci czasem myśl, że tak dobrze, tak fajnie, tak wszystko mam, niczego nie potrzebuję. Przypomnij sobie zbór w Laodycei. Bo żebyś czasem nie pomyślał, nie pomyślała, że niczego nie potrzebuję, to może i Bóg mi właściwie nie jest do niczego potrzebny. Bo po co mi Bóg? Jak wszystko sobie sam potrafię, czy sama potrafię załatwić. Jezus zganił ich pychę. I tutaj właśnie była ta aluzja do tego materialnego bogactwa tego miasta i być może materialnego bogactwa tych ludzi w tym mieście. Że byli bogaci być może, a jednak okazali się biedni. Mówisz, jestem bogaty, a jesteś duchowo biedny. I tu z kolei widać ten niesamowity kontrast pomiędzy Smyrną. Czytaliśmy w 2:9 ten kościół w Smyrnie, cierpiący kościół, gdzie było powiedziane, że to jest kościół biedny, ale tyś bogaty, mówi Jezus. 2:9, kościół w Smyrnie. Wiem o twoim ucisku i ubóstwie, choć ty jesteś bogaty. Pamiętacie, jak mówiliśmy? Biedni może materialnie, ale bogaci duchowo, odważni w prześladowaniach. A tu kontrast z kolei, Laodycea, kościół bogaty materialnie, ale duchowo nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły, jak mówił Jezus. Bardzo mocne określenia. Tak przy okazji pomyślałem sobie w pewnym momencie, dlaczego nie pomogliście Smyrnie, skoro byliście tak bogatymi? Dlaczego pozwoliliście, żeby kilkadziesiąt kilometrów dalej, czy może 100 kilometrów dalej, był taki biedny zbór? któremu moglibyście materialnie pomóc. Ale oni wszystko mieli, niczego nie potrzebowali. I Smyrny nie potrzebowali, innych zborów nie potrzebowali. Samowystarczalni, samodzielni. I można by powiedzieć, skoro Jezus skierował takie mocne słowa do tego zboru, to co? To już się tak rozgniewał na ten zbór, że postanowił go zniszczyć? Postanowił nie dać mu szansy? I zobaczcie, jaki Jezus jest niezwykłym, wspaniałym Panem swojego Kościoła. On ma jeszcze rady dla tego Kościoła. Mówiliśmy wcześniej z historii, że chyba, duże prawdopodobieństwo, że ten zbór wziął sobie do serca tak strasznie ten brzmiący ten list. Bo Jezus mówi, nabądź u mnie złota. Złota prawdziwego. Wy może macie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, konta i na kontach wspaniałe macie lokaty. Wspaniale wam się wiedzie, macie wspaniałe rezydencje. Ale nabądźcie u mnie mojego złota, tego, co ma w moich oczach wartość. Pamiętacie, jak apostoł Paweł pisał w 1 Koryntian w 3 rozdziale, że ludzie budują, jedni ze złota, drudzy ze srebra, trzeci z drewna, trzeci, czwarci ze słomy. I to się okaże. W ogniu Bóg wypróbuje, czyje dzieło spłonie, czyje się ostoi, co będzie miało wartość w oczach Bożych. Jezus mówi, nabądźcie u mnie złota, wy bądźcie bogaci we mnie, w Chrystusie bogaci, a nie materialnie bogaci. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, werset 18 mówi. Zaopatrz się w białe szaty. W Laodycei produkowano bardzo luksusowy, taki czarną wełnę, która była bardzo droga. A więc można powiedzieć, to było miasto, gdzie produkowano najwyższej jakości odzież i piękne kreacje. A Jezus mówi, zaopatrz się u mnie w białe szaty. W białe szaty. Objawienie 3:5. Pamiętacie, jak Jezus mówił właśnie do zboru w Sardes? 3:5. Tam było powiedziane tak. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Pan Jezus powiedział do zboru właśnie w Sardis albo w Sardes. A 16:15 jest tam powiedziane też bardzo ważne zdanie, które w tym kontekście warto przywołać. Oto przychodzę jak złodziej, mówi Pan Jezus. Objawienie 16:15. Szczęśliwy ten, który czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodzić nago i nie razić wstydem swego pohańbienia. A właśnie taki był zbór właśnie w Laodycei, nagi i goły. A Jezus mówi, nabądź u mnie taką prawdziwą, białą szatę, abyś był ubrany tak właściwie, aby to było wyrazem twojej świętości. Kup u mnie maść, mówi Jezus, żeby przejrzeć, bo macie duchową ślepotę, macie bardzo piękne mniemanie o sobie, a sytuacja jest przerażająco odwrotna. Kup maść, aby przejrzeć. Tam produkowano maści na oczy w Laodycei. Jezus znowu aluzję tutaj stosuje. Być może niektórzy mieli te fabryki tych maści. Może to było źródło ich bogactwa. Jezus mówi, kup u mnie maść. Taką maść, która twoje duchowe oczy otworzy. I twoje duchowe oczy uzdrowi. I ile to wszystko miało kosztować? Jezus mówi, nabądź, zaopatrz się, kup. No to ile to będzie kosztować? Objawienie 22:17 powiada tak. A duch i panna młoda mówią, przyjdź. Kto usłyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia. Za ile?
Za darmo.
Pamiętacie Izajasza? Również wspaniałe zdanie z 55 rozdziału. Tam jest to samo powiedziane. Przyjdźcie do mnie i pijcie. Darmo, bez pieniędzy, nie trzeba pieniędzy. Przyjdź i weź. Darmo. Zobaczcie, jaka jest łaska Pana Jezusa dla tego zboru. W takim straszliwym stanie. A Jezus ma dla niego łaskę, ma dla niego szansę. Nabądź. I mimo, że może was stać i mógłbym zedrzeć z was i kazać kupić za ciężkie pieniądze i doprowadzić was do materialnej ruiny. Nie, przyjdź i wejdź za darmo. Bo ja chcę, żebyś ty był duchowo zdrowy. A nie letni, ale gorący. I wreszcie Jezus mówi w 19 wersecie: obudź w sobie zapał, albo bądź gorliwy, obudź, zasnęło coś, zasnęło, zapał ostygł, ręce opuszczone, a Jezus mówi: obudź w sobie zapał, albo bądź gorliwy, jak w Biblii Warszawskiej dotychczas. Pamiętacie, w Rzymian 12 rozdziale w 11 wersecie apostoł Paweł, kończąc ten wspaniały, wielki traktat teologiczny, mówi już o praktycznych aspektach życia chrześcijańskiego i powiada: w gorliwości nie ustawajcie, płomienni duchem Panu, służcie. Taka ma być wasza postawa. To jest charakter chrześcijanina, który jest gorący duchowo. A więc w gorliwości albo w zapale w nowym przekładzie bądźcie niestrudzeni, płomienni duchem, Panu służcie, a w nowym przekładzie bądźcie gotowi do służby. I służcie. To jest gorliwość. A letni chrześcijanin: a mnie się nie chce. Mam dość. Wycofuję się. Rezygnuję. Mam potąd tych ludzi, bo służę, służę, nikt mnie nie pochwali i tak dalej. Różne są powody. Po prostu mi się nie chce. A jak nie pójdę, to co się stanie? Jak mnie nie będzie w kościele? Pewnie, że się nic nie stanie. Tobie się stanie. Bo jeśli jestem od czasu do czasu, jak mi się zechce, to pójdę, jak mi się nie zechce, to nie pójdę. Szatan zrobi wszystko, żeby ci się nie chciało. I nawet nie zauważysz, kiedy staniesz się człowiekiem letnim. I na końcu Jezus mówi to, co mówił do wszystkich zborów, a do zborów w Laodycei w szczególności. Opamiętaj się, a więc zmień swój sposób myślenia i innymi słowy zawróć ze złej drogi. I jeszcze, ponieważ zbór był w tragicznym stanie, Jezus dodaje: usłysz moje pukanie. Oto stoję u drzwi i... walę pięściami? Stoję z jakimś miotaczem ognia? Stoję z jakimś potężnym balem, żeby te drzwi wyważyć? Zwróciliście uwagę na to słówko pukam? Pan Jezus nie wedrze się do twojego życia i do twojego serca i do twojego domu, do twojego małżeństwa, do twojej rodziny, nie wedrze się gwałtem. On będzie cierpliwie pukał. Pukał i czekał. Jezus mówi: usłysz. Ale wiecie, żeby pukanie usłyszeć, trzeba mieć troszeczkę wyczulony słuch. Ale jeśli będziesz miał słuchawki na uszach przysłowiowe i głośną muzykę, nie usłyszysz pukania Pana. Dlatego Jezus mówił: zamknij się w swojej komorze modlitwy. Zamknij się. Jak ta komora jest niemożliwa, bo za głośno, uciekaj. Niektórzy z was w ciągu tygodnia tutaj przychodzą, czasem spotykam was tu w kaplicy. Ja też tu bywam, kiedy was nie ma. W jakimś celu. Bo chcę się wyciszyć. Bo chcę się wyciszyć, żeby usłyszeć pukanie Pana. Usłysz pukanie. A jeśli usłyszysz, dopiero wtedy będziesz mógł uświadomić sobie, że ten, kto puka, to puka po drugiej stronie drzwi. A więc jeśli puka, to znaczy chce wejść. To znaczy, że ty mu musisz otworzyć. Bo on nie wejdzie na siłę bez twojego przyzwolenia. Zobaczcie, czy rozumiecie, bracia i siostry, jaką jest miłość Pana Jezusa do tego zboru? On ciągle chce, ja stoję. Ja już jestem poza drzwiami, ja nie mogę być wśród was w takim stanie. Ty musisz na nowo mnie usłyszeć, a potem wpuścić. I co, jak wpuścisz mnie? No to wtedy ci powiem, co ja o tobie myślę, tak? Tak Pan Jezus stawia sprawę? Powiada, jeśli usłyszysz, bo wiecie, jak słyszymy, to wtedy możemy skorygować swoje życie, kiedy Bóg do nas przemawia. Kiedy Go wreszcie wpuszczamy, to znowu jest więź, którą utraciliśmy. I Jezus wtedy daje obietnicę: jeśli otworzysz, to ja wejdę i nie zrugam ciebie, ale usiądę z tobą do uczty i będę miał więź z tobą na nowo. Ale to ty mnie musisz puścić. jest obietnica dla zwycięzców wspaniała. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Niebo jest dla zwycięzców. Niebo jest dla gorących. Nie dla zimnych i nie dla letnich. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Jaki jesteś dla Boga dzisiaj? To jest bardzo ważne pytanie. Zimny, gorący czy letni? Czy Jezus jest obecny w tobie? Jest w twoim domu, w twoim umyśle, a nie poza drzwiami? Ile w sobie odkrywasz pychy samowystarczalności, samozadowolenia? Czy potrzebujesz Boga, czy niczego ci nie potrzeba? To bardzo ważne pytania do przemyślenia. Pójdziecie do domu, zjecie obiad, to pomyślcie jeszcze o tym kazaniu. Czy potrzebuję Boga tak naprawdę? I czy na Niego liczę, czy liczę na siebie? A jeśli ostygłeś, to przejrzyj, usłysz. Przejrzyj, usłysz i otwórz. Niebo jest dla gorących, nie dla letnich i nie dla zimnych. Amen.